Jarasa Seasongi. Piosenki z różnych stron świata. Przedstawia Jarosław Tomczyk.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem, na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu ahoj. Dziś zacznę trochę sentymentalnie. Dorastałem w latach 80. w późnym PRL-u, w malowniczym Zamościu. Nie wiem, jak było w innych miejscach, ale u nas przyszedł taki czas, że połowa kolegów nagle zapałała chęcią gry na gitarze. Nie wszyscy zostali wirtuozami. Pierwsze sito, o grubych oczkach, ale sito, to trzy pierwsze akordy, może cztery. Połowa nie przeszła. Druga połowa katowała resztę populacji przy ogniskach i na imprezach balladami o przeróżnej treści i jakości. Kolejna bariera była już poważniejsza. Szacunek w towarzystwie zyskiwali ci, którzy potrafili zagrać, no wiecie, dobrze wiecie, schody do nieba. Tych już było zdecydowanie mniej, a później? Koledzy zamieniali gitary klasyczne, te były najpopularniejsze wtedy, na akustyczne i elektryczne. I ćwiczyli. I ćwiczyli, i ćwiczyli, aż potrafili zagrać wielki gitarowy klasyk. Solówkę Jimiego Hendrixa do Hey Joe, a przynajmniej intro. No właśnie. Do dzisiaj pierwsze dźwięki, jakie przychodzą mi do głowy, gdy myślę gitara elektryczna, to gitarowy wstęp Hendrixa do Hey Joe. Ale co to ma wspólnego z Jarasa Seasongami? Co ja z tym Hey Joe? Ano, nie mielibyśmy pierwszego przeboju Hendrixa, gdyby nie tak często przywoływane przeze mnie zjawisko American Folk Revival. No więc po kolei. W latach 40. ubiegłego wieku w Ameryce, głównie za sprawą instruktorki tańca Margot Mayo, przyszła moda na taniec ludowy, szczególnie tak zwany score dance. Specyficzny taniec dla czterech par, w kwadracie, stąd nazwa. Dekadę wcześniej po kraju jeździło paru pasjonatów spisujących zasłyszane ludowe piosenki, jak na przykład John Lomax czy Bell Ives, lub pisząc własne, jak Woody Guthrie, i prezentując je szerszej publiczności. Na takim gruncie nagle wystrzeliła ogólnokrajowa moda na muzykę folkową. No dobra, w zasadzie nie wystrzeliła i nie tak nagle, bo właściwie to na dwa tempa. Zaczęło się od zespołu The Weavers, założonego przez Pete'a Seegera. Tkacze, i tu ciekawostka, nazwa The Weavers, tkacze, nawiązuje do krwawo stłumionego powstania tkaczy śląskich w Pieszycach i Bielawie z 1844 roku. Ale ja tu miałem o muzyce, więc tkacze byli zespołem, który w 1950 roku jako pierwszy w historii umieścił folkową piosenkę Goodnight Irene na pierwszym miejscu listy Billboard. Wokół Weavers powstało grono zespołów i powiedzielibyśmy bardów popularyzujących ludową muzykę Amerykanów. Moda rozwijała się jeszcze nieśpiesznie, w obiegu powiedzielibyśmy kawiarnianym i uczelnianym. Do głównego nurtu z tego czasu przebili się w zasadzie tylko Odetta i legendarny Harry Belafonte. Zjawisko zostało nazwane odrodzeniem muzyki ludowej, American Folk Revival, ale środowisko folkowców wywodziło się i działało głównie na uniwersytetach. Było zdecydowanie lewicowe, a po II wojnie światowej w Ameryce zapanowała czerwona panika. W latach 50. kraj ogarnęła fala makartyzmu. Folkowe środowisko trafiło na cenzurowane. Świeżo odradzający się nurt muzyki tradycyjnej został zepchnięty do podziemia. Pete Seeger i Lee Hayes z zespołu The Weavers stanęli nawet w 1955 przed Komisją Izby Reprezentantów do spraw działalności antyamerykańskiej. Mimo to jeszcze w tym samym roku właśnie Seeger z kolegami dali sygnał do rozpoczęcia drugiej fali odrodzenia folkowego. W Wigilię Bożego Narodzenia The Weavers dali porywający koncert w Carnegie Hall. Wydany dwa lata później album z tego koncertu był jedną z najlepiej sprzedających się płyt roku. A w 1958 roku powstała grupa Kingston Trio, która zaczęła nagrywać covery piosenek tkaczy. Ich płyty sprzedawały się rewelacyjnie, posypały się nagrody, odnieśli niesłychany sukces komercyjny. W ich ślad poszły inne zespoły, szczególnie wokalne, takie jak Peter, Paul and Mary, The Chad Mitchell Trio, Brothers Four i wiele, wiele innych. Folk trafił na szczyt. Trafił i rozgościł się w głównym nurcie muzyki. Młodzi artyści z ochotą czerpali ze źródeł i zaczęli tworzyć w tym stylu. Na rynku muzycznym pojawili się Jean Bez, Leonard Cohen, Donovan, Gordon Lightfoot, Johnny Mitchell czy wreszcie Bob Dylan. Nie trwało to wiecznie, o czym zaraz, ale było to całkiem długie 5 minut. No i właśnie, jak ta historia ma się do gitarzysty wszechczasów? Otóż, jeszcze w kawiarnianych czasach folk revival młoda piosenkarka folkowa Nila Halleck, później po mężu Miller Horn, napisała i wykonała piosenkę Baby, Please Don't Go to Town. Dziewczyno, nie idź do miasta. Młoda dziewczyna idzie się zabawić, a autorka przestrzega ją przed konsekwencjami. Posłuchajcie fragmentu. Nagranie pochodzi z 1962 roku, ale pojawiło się na płycie dopiero w 2009. Słychać podobieństwo do Hey Joe? No słychać. Nila spotykała się z muzykiem, a jakże folkowym, Billym Robertsem. Wkrótce Billy podczas swoich gigów zaczął wykonywać własną piosenkę Hey Joe właśnie. Tu mamy historię wyraźnie nawiązującą do tekstu Nili, z tym, że chłopak zabił dziewczynę. Przyłapano na zabawie z innym.
Hey Joe, where you going with your money in your hand? Hey Joe, where you going with your money in your hand? I'm chasing my woman, she ran off with another man. Hey Joe, what are you gonna do? Hey Joe, what are you gonna do? I'll buy me a pistol and kill her before I'm through.
Ten sam tekst parę lat później zaśpiewał Hendrix, ale melodia, aranżacja jeszcze żywo przypomina dzieło Nili. Nie przeszkodziło to Billowi zarezerwować praw do piosenki i do dzisiaj występuje jako autor. Nila dwukrotnie próbowała dochodzić swoich praw, ale zrezygnowała. W międzyczasie pojawiali się jeszcze muzycy, którzy przedstawiali inne pochodzenie piosenki, inne źródła inspiracji, też oczywiście folkowe. Czasem podawali się za autorów, ale wersja tutaj przedstawiona ma chyba najwięcej zwolenników. Muzycznie i tekstowo się broni. Hey Joe we wczesnych latach 60. był często grywany na klubowych scenach. To głównie za przyczyną Davida Crosby'ego i The Byrds, którzy spopularyzowali piosenkę wśród muzyków zachodniego wybrzeża. Najbardziej znana była wersja zespołu The Leaves, która przez 9 tygodni utrzymywała się na listach przebojów. Aż pojawił się młody czarnoskóry gitarzysta, Jimi Hendrix, i wszystkie dotychczasowe wersje piosenki zepchnął na margines. Jego wersja Hey Joe była genialna, niepowtarzalna. Dziś jest ikoniczna. Kto dziś pamięta o pozostałych? Posłuchajmy. Genialny. Brak słów. No ale, żeby tak na ostro, rockowo nie kończyć było nie było folkowej audycji, spróbuję sprawę zamknąć zgrabną klamrą. Do następnej piosenki mam dwa mosty. Pierwszy trochę zawiły, powiedzmy muzykologiczny. Jak już zostało powiedziane, w latach 60. wszystko wskazywało na to, że folk na lata zostanie głównonurtową muzyką Ameryki. I wtedy niespodziewanie.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Nie wkroczyła hiszpańska inkwizycja. To było dawno i w Europie. Wtedy niespodziewanie nastąpiła brytyjska inwazja muzyczna. Tak to zjawisko oni tam za Atlantykiem nazwali. Folk został zepchnięty na margines przemysłu muzycznego w wyniku ekspansji brytyjskich zespołów. Zaczęło się od Beatlesów. A później już poszło. Młodzi amerykańscy muzycy zasymilowali pomysły Brytyjczyków i od tego mamy rock w postaci, jaką znamy, ze wszystkimi jego różnorodnościami. Paradoksem wydaje się fakt, że folk z amerykańskich domów wypchnęła muzyka stworzona przez chłopaków, no takie były czasy, którzy w dużej mierze wychowywali się na folku. Raz, że w brytyjskich domach i mediach folk w jakiś sposób był zawsze obecny. No i mieliśmy w XIX wieku swojego Oskara Kolberga, no może jeszcze dwóch, trzech badaczy, może paru więcej. Po Wielkiej Brytanii już w XVIII wieku, a może i wcześniej, wędrowały drużyny kolekcjonerów, którzy po wsiach i miasteczkach zbierali piosenki, jeszcze nie wiedząc, że to folklor. To pojęcie wymyślił dopiero w 1846 roku William Stones. Piosenki ludowe krążyły po wyspach brytyjskich, po portach, ulicach i domach, drukowane na broadside'ach. A do tego doszła jeszcze moda, która przyszła w latach 50. ubiegłego wieku. Z Ameryki. Wychodzi na to, że brytyjska inwazja to była po prostu forma rewanżu. Jaka moda? W latach 50. w Wielkiej Brytanii niezwykle popularny był skiffle, specyficzny melanż amerykańskiego folku, bluesa, jazzu, bluegrass i czego tam jeszcze amerykańska tradycja muzyczna nie miała. Co istotne, do gry używane były tanie, często prowizoryczne instrumenty, takie choćby jak skrzypce z pudełek po cygarach, piła czy grzebień, no i oczywiście gitary. Młodzież brytyjska oszalała na punkcie skiffle. Sprzedaż gitar wystrzeliła w kosmos. Ocenia się, że pod koniec lat 50. na wyspach funkcjonowało blisko 50 tysięcy grup. Tak, nie przejęzyczyłem się. Blisko 50 tysięcy grup grających skiffle. Moda, po części za sprawą rock'n'rolla, na przełomie lat 50. i 60. nagle ustała. Ale to właśnie pokolenie muzyków wychowanych na skiffle zdominowało rynek najpierw brytyjski, a później amerykański w latach 60. Dość powiedzieć, że w skiffle pierwsze muzyczne kroki stawiały takie ikony muzyki jak Van Morrison, Mick Jagger, Jimmy Page, Richie Blackmore czy David Gilmour. No i przede wszystkim, jak już wspomniałem o British Invasion, The Beatles rozwinęli się ze skiflowej grupy Johna Lennona założonej w 1956 roku, The Quarrymen. I z pomocą The Beatles i brytyjskiej inwazji ziarno zasiane przez amerykański skiffle wyrosło w Ameryce z pomocą Brytyjczyków na fenomen muzyczny XX wieku, czyli rock. Ale mówiłem o mostach. Jaki był drugi most? Bardziej prozaiczny. Znów wracam do lat mojej młodości. W latach 80. pamiętacie, ci co pamiętacie, w naszych domach dominowała cokolwiek oryginalna estetyka. Był czas, że wyznacznikiem elegancji była boazeria w przedpokoju. Czasem nie tylko w przedpokoju, no cóż. Okazuje się, że nie byliśmy tacy oryginalni. W latach 60. na Wyspach Brytyjskich również boazeria była bardzo popularna i również dla młodzieży była synonimem kiczu. Tylko oni na tę boazerię mówili Norwegian Wood. No i już wiecie, jesteśmy nomen omen w domu. John Lennon w 1965 roku postanowił opowiedzieć historię swojego romansu. Niezbyt udanego, tak wynika z tekstu. Zaczął pisać piosenkę jako This Bird Has Flown. Ten ptaszek uciekł, ale ostatecznie nadał jej ironiczny tytuł Norwegian Wood. Mieszkanie dziewczyny, z którą autor próbował nawiązać bliższą znajomość, ozdobione jest boazerią, którą podmiot liryczny w ostatniej zwrotce w akcie zemsty podpala. Ale autorstwo znowu nie jest oczywiste. Paul McCartney twierdzi, że jest współautorem, zaś Lennon w 1980 roku, czyli tuż przed śmiercią, stwierdził, że sam napisał piosenkę. My tego nie rozstrzygniemy, a piosenka jest nowatorska. W 1965 George Harrison po raz pierwszy zetknął się z indyjskim sitarem. Zafascynowany nowym instrumentem i zainspirowany wcześniejszymi eksperymentami grupy The Kinks, wprowadził partię sitaru do Norwegian Wood. Melodia również nosi ślady indyjskiej inspiracji. Ocenia się, że to pierwsza popularna brytyjska piosenka z wpływami egzotycznej ludowej muzyki. Można zaryzykować tezę, że Norwegian Wood otworzyła nurt zwany dzisiaj The World Music. Dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych piosenek Beatlesów, a dla mnie ma niezwykłe folkowe brzmienie. I trochę jakby rekompensuje mi fatalny wpływ brytyjskiej inwazji na popularność amerykańskiego folku. Piosenka dorobiła się niezliczonej wersji coverów. Na mnie największe wrażenie zrobiła wersja amerykańskiego piosenkarza bluegrass i country, Tima O'Briana. W 2001 roku Tim nagrał płytę Two Journey. Na płycie muzycy z Wysp Brytyjskich i południowych Stanów Ameryki odbywają podróże muzyczne między swoimi krajami. jedną z tych podróży jest właśnie rewelacyjna, docna folkowa wersja Norwegian Wood. Posłuchajcie sami. Przed wami Tim O'Brien z zespołem i Norwegian Wood. Ja znikam. Sail ho!
Jarasa Seasongi. W Jarasa Seasongach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata. Najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawęda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.